Raz jeszcze przypominam, że dzisiejszym gościem w naszym radiowym studiu jest dr Wiesław Poleszak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, psycholog, psychoterapeuta. To jest czas, żeby dokonać swoistego podsumowania. Zakończyliśmy naszą poprzednią rozmowę myślą, właściwie nie odkrywamy Ameryki, bo w niektórych sytuacjach, dla niektórych bardzo konkretnych przypadków, czy zdarzeń ludzkich, czy osób, ta trudna sytuacja covidowa stała się czymś, co wyzwoliło pewną wiedzę, umiejętności?
Absolutnie, bo każdy kryzys ma te dwie twarze. Tak? No z jednej strony zaskakuje nas, budzi negatywne emocje, tak jak wspomniałem wcześniej, załamuje naszą linię życia i to, co musimy pozmieniać. Tak? Ale jest ta druga właśnie twarz. Jak skoro musimy zmieniać, to się czegoś uczymy, to coś odkrywamy, to inaczej patrzymy na to. I no, oczywiście nie ma jednej bez tej drugiej, tak? Bo, ale jeżeli rzeczywiście szukamy tych rozwiązań, uczymy się, próbujemy coś zmienić, dostosować się, zaadaptować, no to nam się udaje. Tak? I myślę, że no, jak patrzymy teraz, mimo że ten kryzys nam nadal
dotyka i doskwiera,
to wielu z nas jakby trochę inaczej do tego podchodzi. Wspominałem o tych, którzy no, nie poradzili sobie, albo właściwie im się wydaje, że sobie poradzili, ale to nie jest konstruktywny sposób. I tak naprawdę są takimi chodzącymi bombami. I to niestety uruchamia też takie negatywne procesy, bo tak jak mówiłem, zaskoczyło mnie, że wielu seniorów boi się kontaktu z młodymi ludźmi. Dlaczego? Nie dlatego, że są młodzi, nie dlatego, że ich nie potrzebują, tylko dlatego, że wielu z nich się nieodpowiedzialnie zachowuje. Tak? Mm-hmm. I gdzieś tam jest już z tyłu taki stereotyp, że no, młody to jest większe źródło zakażenia niż senior. Tak? Mm-hmm. Ale mieliśmy mówić o tym, co pozytywne, tak? Więc skupmy się na tym.
Szukajmy tych pozytywów.
Jest bardzo wiele rzeczy pozytywnych.
Chociaż trudno by ominąć jeszcze jeden wątek i warto wspomnieć o tym, że no niestety, wracając do tych trudnych i tych in minus sytuacji po tym czasie kilku miesięcy, kiedy u niektórych młodych ludzi pojawiły się symptomy uzależnienia, na przykład uzależnienia od sieci, czy inny rodzaj uzależnień. Co się dzieje? No właśnie, co wtedy rodzice dostrzegają pewne zmiany w swoim dziecku?
A jednak ściągnęliśmy do negatywów, tak?
No, musimy podsumować te negatywy, okay, bo
dobrze,
tego nam
oczywiście
zabrakło.
Trochę żartuję, tak?
Bo często w tych mailach i pytaniach od państwa.
Bo to jest taka trochę też nasza natura, że my jednak, no właśnie, tak działają trochę emocje, tak? Że łatwiej nam przetrzymać tę uwagę na tym, co negatywne. I jakby szybciej, bo to też jakby w świadomości nas jako rodziców, jako wychowawców jest takie, że my się bardzo koncentrujemy na tym, żeby zabezpieczyć dziecko i reagujemy wtedy, kiedy ono robi się złe, tak? Czy coś źle się zachowuje. Mm-hmm. To taki na marginesie, ale oczywiście jak najbardziej powinniśmy o tym powiedzieć, bo rzeczywiście ta sytuacja wywołała bardzo wiele takich, pandemia wywołała wiele takich problemów. No bo przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jak młodzi ludzie się spotykają, mniej lub bardziej, mają lepsze, gorsze te relacje, ale mają, to też jakby wiele tych emocji tam wentylują, też mogą wiele agresji, czy też wiele emocji wyrzucić w czasie tej codziennej aktywności, biegając, jeżdżąc na rowerze, tak? No też mają większe szanse do zaspokajania tych, znaczy mają warunki do zaspokajania tych zadań rozwojowych. No w takiej sytuacji ono to było utrudnione, tak? Bo ten kontakt był utrudniony. Wiadomo, że jak na małej przestrzeni jest wiele ludzi, to też większe prawdopodobieństwo zderzenia się i wywołania tych napięć, konfliktów, więc tutaj na pewno też dużo tych emocji się gdzieś tam i napięć wywołało na skutek właśnie takiego rywalizowania o te komputery, o tą przestrzeń internet.
No, przy czym było bardzo wiele.
Tak, że generalnie to jakby właśnie dużo robi się napięcia, to napięcie jest tym napięciem, jakoś trzeba sobie poradzić, nie? Więc radzimy sobie tam, gdzie są te sposoby dostępne. No, jak ktoś nosi go i po prostu nie wie, co z sobą zrobić, bo a nie może wyjść, nie może się wyładować na siłowni, a ma pod ręką alkohol, to sięgnie po alkohol, tak? No, młodzi ludzie, jeżeli rodzice się kłócą, jest napięcie, a w wielu sytuacji niestety takich kryzysów małżeńskich się
wyzwoliło, że tak powiem, w czasie COVID.
Tak, no bo czasami się gdzieś tam mijamy, unikamy, pracujemy na dwóch końcach Polski. Różnie z tym bywa. Tu nagle musimy odkryć siebie w pewnych nowych warunkach. nie zawsze ona nam się od razu udaje. No, w większości ludziom się udaje, tak, bo tam się gdzieś pozdarzają, pospinają i oni się dogadają, bo wiedzą,
ale
że...
Ale rikoszetem
się...
otrzymuje dziecko.
A właśnie, ale dziecko tego nie wie, tak? Dziecko jakby spija te napięcia, zwłaszcza dzieci wrażliwe, a takich jest około 20%, więc one to przeżywają, chowają się do tego, nie radzą sobie z tym. No i z tym napięciem uciekają tam, gdzie jest to możliwe, czyli na przykład w gry, w granie, w internet, w jakieś niekoniecznie chciane kontakty, tak? Oczywiście chciane przez rodziców, tak? Czy też w zachowania, które pozwalają nam im te emocje na przykład skanalizować, czy też jakby, no, dostarczyć pewnych pozytywnych doznań, tak jak w hazardzie jest na przykład.
Zróbmy, hazard też dotyka osób
myślę
młodych.
Myślę sobie, że to jest właśnie problem, którego,
to się zaczyna wtedy.
Który nam trudno dostrzec. On się nie zaczyna, on się już zaczął nawet.
Rozwija.
Rozwinął się i ma bardzo potężne skrzydła, bym powiedział.
I co? I badania, które przeprowadzacie państwo w tym czasie, świadczą o tym, że tu jest...
Ja myślę, że badaniami to państwa nie przekonam, bo zaraz powiedzą, że...
A no czemu? To jest jakaś wypadkowa.
Mam inny pomysł na to. Mhm. Bo myślę, że wielu ze słuchaczy się interesuje sportem. Więc zadam takie zadanie albo pytanie, ile firm żyjących z hazardów sponsoruje drużyny piłkarskie, sportowe. Niech tak każdy się rozejrzy, tak? Ile jest reklam związanych właśnie, ile firm reklamuje się na wielkich imprezach sportowych. Bo to warto pójść za tym ciosem i zastanowić się, a ile taka reklama kosztuje? Jak dobrze wiemy i wszyscy wiedzą, bardzo dużo. A skoro tak bardzo dużo kosztuje reklama ich stać na to, to ilu muszą mieć klientów, którzy zostawią u nich pieniądze? Więc to daje nam lepszą miarę świadomość tego, jak to jest wielki biznes, jak wielu ludzi tutaj ugrzęzło. Dlaczego tak trudno?
A wyjść z hazardu bardzo trudno.
Bardzo trudno. Myślę sobie, że z wielu powodów, bo jeszcze no, ciągle się tego uczymy, a jednocześnie jest to bardzo, bardzo trudny problem i zawiły i też podstępny, tak? Jest jeszcze inny powód. My tego nie widzimy, bo nikt się tym nie chwali, tak? Ale całe rodziny są umoczone w taki problem, ponieważ spłacają długi bliskich, którzy się uwikłali w ten hazard. I to są wielkie nieszczęścia, tak? To jest wielki ból, cierpienie wszystkich, tak? I tych, którzy są uzależnieni, i tych, którzy w tym towarzyszą, tak? No, krótko mówiąc, żeby przepić 10 tysięcy, to trzeba długo pić, tak? No bo mamy swoje możliwości i ograniczenia organizmu, tak? Ale żeby przegrać 10 tysięcy, to wystarczy chwila, tak? Więc też pamiętajmy.
I to są dramaty ludzkie.
Tak, oczywiście tych 10 tysięcy niekoniecznie mamy. To znaczy czasami są to pożyczone, tak?
I to dotyka najróżniejszych grup społecznych. Znowu wracamy.
Tak,
czyli
też
można mówić o tym, że to demokratyczne
tak?
Uzależnienie każdego dotyka, niezależnie.
Myślę, że każde uzależnienie jest tak naprawdę demokratyczne, bo każda grupa jest, nie ma już tak, jak kiedyś było, że pewne uzależnienia dotyczą pewnych grup środowiskowych. Nie, to...
Nie ma. Od behawioralnych przez substancje psychoaktywne.
I tutaj jesteśmy, są tutaj zarówno ludzie z niższym wykształceniem, średnim, jak i wyższym, na wielkich stanowiskach i wszyscy mamy taki sam problem. Kwestia tylko tego, jak bardzo to ukrywamy, tak, przed sobą i innymi.
Do którego momentu i w którym momencie podejmujemy, czy podejmuje się ten pierwszy krok w terapii. Tak. Ważne jest, ponieważ jesteśmy przy młodych ludziach, powróćmy do nich, aby to właśnie ten pierwszy krok, bo nie bez znaczenia jest pierwsza terapia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że parę tygodni temu, kiedy gościliśmy w naszym studiu ekspertów i trzeźwiejący alkoholicy dawali świadectwa ze swojego życia, podkreślano to, jak ważna jest ten pierwszy kontakt z terapeutą dla dalszego życia. Że jeśli ta terapia nie przynosi efektu, że jeśli nie jest dokończona, że jeśli nie jest udana, to jest powtarzanie tego schematu. W momencie, kiedy rozpoczyna się, idzie się tą drogą jak najwcześniej. I to jest stąd ta nasza rozmowa o młodych ludziach. Na zakończenie tuż przed północą, bo za chwilę będziemy się żegnali z państwem, życzyli spokojnych snów, tak. Żeby nie straszyć, a żeby zapaliła się ta czerwona
tak,
lampeczka.
Generalnie, czy takie dwie rzeczy tutaj powiedziałaś. Jedna rzeczywiście, dlaczego ten kontakt pierwszy jest taki ważny. Ja to próbuję uświadamiać studentom psychologii, którzy część z nich pewnie będzie pomagała, tak? To nie chodzi o to, żeby ich tam obarczać taką odpowiedzialnością za to, ale żeby im uświadomić, że no, w uzależnieniach, w terapiach uzależnieniowych, jakby powiedzieliśmy, to w dużej mierze choruje motywacja, tak? Więc no, ten człowiek, jeżeli już się pojawia, tak, no,
a jednocześnie to jest
to, no, oparach tej motywacji, tak, często zewnętrznej, niewewnętrznej, i jeżeli wewnętrznej, co już jest dużym sukcesem, to bardzo nikłej. Więc to, na co spotka, na ile, jak zostanie przyjęty, jak zostanie ten pierwszy etap pracy prowadzony, decyduje o tym, czy pójdzie dalej. Druga rzecz, że też pamiętajmy o tym, że każdy kolejny kontakt już będzie trudniejszy, bo zawsze sobie mogę powiedzieć i wielu ludzi sobie mówi, a ja gadałem tam z terapeutą, psychologiem czy kimkolwiek i mi nic to nie dało, tak? No to po co, tak? Czasami jest to obrona, tak? No ale też człowiek się z czegoś, z jakiegoś powodu broni. A czasami jest to rzeczywiście no, niezbyt dobrze poprowadzony ten pierwszy kontakt. A żeby było teraz drugi ten temat, żeby było pozytywnie, to też
no
pamiętajmy
właśnie
o tym, że
spuentujmy tym,
tak,
co daje nadzieję.
Podsumujmy jednocześnie tę naszą rozmowę, bo mówimy oczywiście o terapii uzależnień, ale one się znikąd nie biorą. No biorą się z tego, że sobie wchodzimy w uzależnienie, bo sobie znajdujemy zły sposób na poradzenie sobie z tym, z czym sobie nie radzimy. Mm-hmm. A nie radzimy sobie z kolei dlatego, że no, ktoś nas do tego nie wychował, nie przygotował, nie wyposażył, albo samiśmy się tego czegoś nie nauczyli, bośmy się nie chcieli skorzystać z wychowawców. Więc warto też pamiętać o tym, że o tym pozytywnym wymiarze, przynajmniej tak próbuję teraz badawczo to udowodnić i tak trochę w literaturze jest i w badaniach, że jeżeli się skupiamy na tym pozytywnym i budujemy pozytywnie tego człowieka, pozytywne takie wymiary, to on sobie i w tych trudnych sytuacjach poradzi. Więc jest coś takiego, czynniki chroniące, taka prężność, siła człowieka.
Takie poczucie własnej wartości,
która niezależnie
obiektywne,
od tego, między innymi,
miarę.
Między innymi, że adekwatne, samoocena adekwatna, bo czasami ludzie mają wygórowaną.
Tak, żeby tutaj też dobrze zrozumieć.
Tak, adekwatną taką samoocenę. To jest jeden z takich czynników chroniących, ale jest ich więcej, tak? To jest takie posiadanie swoich zainteresowań, jakiegoś takiego obszaru, którym ja się potwierdzam. To jest też jakby docenianie, wspieranie, ale to jest też rozmawianie z rodzicami, tak? I spędzanie wspólnego czasu, tak? Bo pamiętajmy to, coś mówiłem o tych relacjach. No, kiedy się relacje budują, kiedy się budują więzi, kiedy wspólnie coś robimy, coś, co gramy w jakieś gry,
planszówki,
gadamy sobie, wygłupiamy się. No i właśnie ta pandemia części ludziom otworzyła, tak? Nagle odkryli, mam takich znajomych lekarzy, którzy mówią, że oni się trochę cieszą z tego, no bo nagle na nowo odkryli relacje z rodzicami, z dziećmi i oni mieli dobre relacje, ale nagle tak by się odświeżyło,
bo
siłą rzeczy każdy już zaczął tak trochę iść w swoją stronę, zwłaszcza, że to są już takie nastoletnie dzieci. Mhm. I nagle no, był to taki moment zachwycenia się, nacieszenia się znów tymi rodzinnymi relacjami. Czyli można tak, tylko że na to trzeba dostrzec, zainwestować i pielęgnować później. Co jest jeszcze oczywiście pozytywnego? Tak? No, to cośmy widzieli, że też jakby część młodych ludzi sobie uświadomiła, że jednak może ta klasa nie jest fajna, ale bez niej jeszcze gorzej, tak? Mm-hmm. Może ta
Czyli
szkoła nie jest fajna,
face-to-face
ale
jest
bez niej
potrzebny.
Jest jeszcze gorzej, tak? No bo tam, gdzie no, nauczyciel był niedobry, ale bez nauczyciela się jeszcze trudniej nauczyć. Myślę, że rodzice inaczej trochę popatrzyli na uczenie, tak? Mm-hmm. Że łatwo krytykować nauczycieli, łatwo jakby szukać. Pewnie różni są, jak to w każdym zawodzie ludzie. Ale wcale nie jest tak łatwo uczyć, tak? Nagleśmy odkryli, że to powiedzenie bodajże byś cudze dzieci uczył jako takie groźba, tak? Skądś się wzięło, tak? Że to nie jest tylko taka gra słów, tylko rzeczywiście wymaga cierpliwości, wysiłku, umiejętności tłumaczenia, no też zmotywowania. To jest bardzo złożony proces, który no, nie da się nawet za pomocą jednego wykładu poprowadzić i wprowadzić.
Co więc dopiero kilku minut.
To są takie pozytywne rzeczy, gdzie możemy właśnie, albo to nas może podzielić i jeszcze głębiej, albo nagle możemy zobaczyć, że musimy się wspierać, że tak naprawdę dziecko i warunki rozwoju jego potrzebują naszej współpracy i rodziców, i wychowawców, i szkoły. A wszędzie tam, gdzie są problemy, trudności, ludzie, to też będą się pojawiały jakieś konflikty. Natomiast konflikty mają być podstawą do tego, żeby się rozwijać, żeby doskonalić, żeby było jeszcze lepiej, niż się nastawiać, budować wrogość i jeszcze wciągać w to dzieci. No niestety czasami tak jest, a później się dziwimy, że oni mówią, no to skoro ta szkoła jest taka głupia i nauczyciele są głupi, to ja nie będę chodził. No i kto z tym zostanie? No nie szkoła, nie nauczyciele, tylko rodzice zostaną z taką postawą. Więc pamiętajmy, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I łatwiej się jedzie i przyjemniej się jedzie, jak się jedzie w miłej, przyjemnej atmosferze, niż we wewnętrznej wrogości, oskarżeniach. Ale też musimy mieć świadomość, że część ludzi w ten sposób sobie załatwia swoje problemy, tak? Bo szuka, że łatwiej jest, jak winny jest inny, niż wtedy, kiedy ja muszę coś zmienić, skonfrontować się i przyznać, że może nie jestem taki doskonały, jak mi się wydawało.
Mówiliśmy w poprzedniej godzinie o tej wyjątkowej wolności, którą każdy z nas potrzebuje odczuć, doznać. Każdy ma spojrzenie na tę taką bardzo osobistą wolność, ale ja zacytuję fragment z piosenki Marka Grechuty. To wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich, to wiara w ludzi. Dziękuję bardzo. Wiesław
Dziękuję.
Poleszak.
Piękne doktor, podsumowanie.
Doktor Wiesław Dziękuję Poleszak był Państwa i naszym gościem. Spotkamy się pewnie za jakiś czas i miejmy nadzieję, że będą dobre wiadomości po kolejnych pracach.
Się spotkamy w lepszych
badaniach naukowych.
Czego sobie wzajemnie życzymy i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dobrej nocy życzymy Państwu.